Matki Bożej, Królowej Polski, niestety jest obarczony pewnym doczesnym pojmowaniem królestwa i królowania. Tymczasem, jak wyznał Chrystus przed Piłatem, Jego królestwo nie jest z tego świata, więc również i królowanie Maryi nie może być pojmowane w kategoriach ziemskich. A królewska godność i funkcja Maryi czerpie z królewskości Chrystusa, więc nie można ujmować jej w ziemskich kategoriach. Królowanie Maryi ma nade wszystko chrystologiczny i tym samym macierzyński charakter. To zaś implikuje określone skutki dla życia duchowego. W katolickiej liturgii pobożności dosyć często wierni zwracają się do Maryi jako królowej. Na przykład w wielkanocnej antyfonie, którą też i dzisiaj odmawialiśmy, Regina Celi, Królowo Nieba, wesel się, czy śpiewanej często przy pogrzebach antyfonie Salve Regina, Witaj Królowo. Nie mówiąc o licznych tytułach królewskich zawartych w trzeciej części litanii loretańskiej. Do X wieku dokumenty Kościoła raczej nie stosują w odniesieniu do Maryi tego tytułu, choć pojawiają się tytuły podobne, jak na przykład Domina, Pani. Dopiero to przekonanie, ale niezależnie od tego, to przekonanie o królewskiej godności Maryi było żywe w pobożności ludu Bożego, czego wyraz dawali ojcowie Kościoła. W drugim tysiącleciu wzywanie Maryi jako królowej stało się częstą praktyką, tym bardziej, że wtedy powszechnie funkcjonował monarchiczny model sprawowania władzy. Temat królewskiego tytułu Maryi cieszył się szczególnym zainteresowaniem teologów w XVII wieku, a więc w czasie, kiedy właśnie, jak mówimy, w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz dokonał ślubów narodu. Wynikało to z faktu, że ogarniająca wtedy całą niemal Europę reformacja zaprzeczała roli Maryi i jej królewskiej godności, uważając, że godność i władza królewska przysługuje wyłącznie Jezusowi Chrystusowi, który jest jedynym Zbawicielem i pośrednikiem u Boga. Protestanci uważali, że przypisywanie Maryi godności królewskiej byłoby swoistym zamachem na wyłączność w tym względzie należnej jedynie Chrystusowi godności króla. Tymczasem mariologowie, sięgając do źródeł biblijnych i patrystycznych, udowadniali, że uznanie królewskiej godności Maryi nie tylko nie osłabia królowania Chrystusa, ale przeciwnie, dowodzi jego przedziwnej mocy. Królewskość Maryi jest bowiem udziałem w królewskich prerogatywach Chrystusa. Dlatego byłoby teologicznym błędem o dalekosiężnych skutkach duchowych mówić o królewskości Maryi w oderwaniu od Chrystusa jako króla. Niestety taki nie zawsze uświadomiony błąd pojawia się w pobożności ludowej, który nie tylko przypisuje jej atrybuty potężnej władczyni w świeckim znaczeniu, ale zdaje się uznawać poniekąd odrębność działania Maryi Królowej poza zbawczym dziełem Chrystusa, albo jakiś nawet rodzaj zwierzchności matki wobec jej boskiego syna. W ludzkim bowiem porządku królowa to zwykle żona króla, a tym samym matka jej wspólnego potomka, który dziedziczy po nich królewską godność. Królewskość matki jest więc uprzednia w stosunku do królewskości syna, co oznacza, że do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności, a częściowo także potem, ma ona na niego zasadniczy wpływ. W takiej logice sytuuje się Maryjna pobożność ludowa, gdy zwraca się do Matki Bożej jako na przykład możnej władczyni, wszechpośredniczki łask itd. Sugeruje to, że Maryja jako królowa ma jakąś władzę nad jej synem, mimo iż on jest Bogiem. A więc Maryja może wpływać na decyzję syna, króla, a nawet je zawieszać. Czego przykładem może być znany nam fragment pieśni Serdeczna Matko. Do kogoż wzdychać mamy nędzne dziadki, tylko do Ciebie, ukochanej matki. Pan Bóg już nic nie poradzi. I dalej, zasłużyliśmy to, prawda, przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości. Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. To jest przykład właśnie tego świeckiego myślenia o królewskości Maryi. Zwolennicy takiego sposobu czczenia Maryi jako królowej powołują się na słowa Ewangelii Łukaszowej o tym, że po odnalezieniu Jezusa w świątyni wrócił on do Nazaretu i był im poddany. A więc Jezus był poddany Maryi Józefowi, więc w dalszym ciągu jest ich dzieckiem i Maryja ma na niego wpływ. Warto w tym miejscu przywołać encyklikę papieża Piusa XII z 11 października 1954 roku Ad Celi Reginam, w której papież zebrał dotychczasowe stanowisko ojców Kościoła i poglądów na temat królewskości Maryi. Porządkując dotychczasowe nauczanie, papież mocno podkreśla, że podstawową czy zasadniczą podstawą, na której opiera się królewska godność Maryi, jest jej Boże Macierzyństwo i rola, jaką ona odgrywa w dziele zbawienia. Królewska godność Maryi jest udziałem w królowaniu jej Syna, a nie odwrotnie. Oznacza to, że nie wolno w rozumieniu królewskości Maryi opierać się na ludzkich przesłankach. Pojęcie król, królowa i temu podobne w odniesieniu do Chrystusa i Maryi mają jedynie znaczenie analogiczne, ale wskazują na zupełnie inną rzeczywistość. Pewne światło na rozumienie tej sprawy rzuca święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która niedługo przed śmiercią wyraziła pragnienie, aby życie Maryi przedstawiać takim, jakim ono było naprawdę. I powiedziała: zwykle przedstawiają nam ją jako niedostępną, a tymczasem ona jest bardziej matką niż królową. To słynne powiedzenie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Maryja jest bardziej matką niż królową. A jeżeli jest królową, to właśnie dlatego, że jest matką Bożą. Z tej racji nie możemy myśleć o Maryi jako królowej w kategoriach ziemskich, ludzkich. A niestety to jest bardzo częstym zjawiskiem. I jak napisał ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, to nie Maryja, ale my wolimy wygodną drogę triumfalizmu, także w pobożności maryjnej. Usprawiedliwiamy ją błędnym, nieewangelicznym rozumieniem królewskiej godności Maryi. Ciągle jeszcze jesteśmy rozmiłowani w rekwizytach królewskich i w dworskiej pompie. I dlatego też echem takiego triumfalistycznego podchodzenia do prawdy o Maryi jako królowej jest właśnie nazywanie hetmanką, władczynią, kojarzenie jej z wojskiem, z chówcami. To wszystko ma znaczenie takie, powiedziałbym, socjologiczno-kulturotwórcze. Natomiast z punktu widzenia życia duchowego jest niestety wtórne, nieistotne. I dochodząc do konkluzji, trzeba podkreślić, że duchowość maryjna i odpowiadająca jej pobożność, zwłaszcza pobożność, maryjna ma dwie formy. Jest to pobożność do Maryi i pobożność jak Maryja. Ta pobożność do Maryi zdaje się skupiać uwagę na jej osobie, natomiast pobożność jak Maryja prowadzi nas do Chrystusa jako Króla, prowadzi nas do Boga. Przejawem tej pierwszej pobożności do Maryi jest właśnie nadawanie jej atrybutów królewskich w stopniu najwyższym, to co jest dość typowe dla dawnej mariologii, zwłaszcza poromantycznej, mówienie o Maryi w superlatywach. Natomiast pobożność i duchowość posoborowa akcentuje właśnie ten model jak Maryja, naśladowanie jej. Jeżeli chcemy więc oddawać prawdziwą cześć Maryi jako królowej, powinniśmy przede wszystkim uznać Chrystusa Króla, podporządkować się Jego woli, do której zachowywania wzywa nas Maryja, jak to wyraziła w Kanie Galilejskiej: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Posłuszeństwo woli Maryi jako Królowej prowadzi nas zawsze do Chrystusa. I to myślę, że jest konkluzją tej refleksji.